Południe Wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jankowski. To jest oczywiście Popołudnie Wnet, jest minuta po godzinie 16, więc czas na dwugodzinną porcję publicystyki. W Sejmie oczywiście trwa spotkanie liderów niemalże wszystkich klubów i kół z rządem, z premierem i z ministrami zdrowia i sprawiedliwości. O godzinie 15.30 to spotkanie się rozpoczęło i cały czas trwa. Jak tylko się skończy, to postaramy się połączyć z uczestnikami tego spotkania i dowiemy się, cóż tam się stało, jakie projekty były obradowane, w jakiej atmosferze i czy to spotkanie to tylko gra polityczna, czy być może coś, nie coś więcej. Więc trochę jednym okiem patrzymy na Sejm, ale nie zapominamy cały czas o Warszawie. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. Jak na razie zajmiemy się tą stolicą nowszą, świeższą i aktualną. W studiu Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
Witam pana redaktora, witam państwa.
No to ty, pan jako rzecznik kampanii wiceministra sprawiedliwości pewnie ma swoje kontakty w tymże ministerstwie i może zdradzić, jakie propozycje, z jakimi propozycjami minister Ziobro przyszedł na spotkanie z opozycją.
Oczywiście no, trwa te spotkanie, ale szczerze mówiąc no, ja nie uczestniczę w takim gronie, które zajmuje się takimi decyzjami. No, mogę podejrzewać, że przepisy, które ewentualnie mogłyby być do zweryfikowania, do poprawienia, czy to też do przedyskutowania, dotyczą no, sytuacji tak właśnie, jak ma miejsce z panem Stanisławem W., który dopuścił się no, zbrodni w biały dzień i problem polegał na tym, że w 2014 roku sąd skazał sprawcę wtedy czterokrotnych napadów na bank z użyciem broni na niestety, ale tylko okres bardzo krótki. Groził mu 12 lat, a wtedy sąd stwierdził, że 4 lata to będzie okres wystarczający, co przeraża. No, sąd i opinia wtedy na temat stanu psychicznego sprawcy była taka, że nie poddano, nie było decyzji dotyczącej zastosowania systemu terapeutycznego, co by umożliwiło dodatkowe przepisy i jakby zizolowanie dalsze podbycia kary sprawcy.
To, co dzisiaj przyniósł dla opozycji minister sprawiedliwości.
Nie, ja nie wiem, ja tylko tak mogę to wyczytać z no tego, co się stało, tak, ale to
rozmowy jest,
to co było, to jest wypadkowa jakby konsekwencji też decyzji sądu z 2014 roku i tego, w jaki sposób to się odbywało. No niestety nie było możliwości przetrzymania sprawcy dalej w zakładzie karnym, dlatego
i warto, żeby taka możliwość była i być może to jest propozycja
tak, ale to
ministerstwa.
To też trzeba, oczywiście to jest pytanie, na ile sądy będą stosowały taką zasadę. Bo to trzeba pamiętać o tym, że to sąd zdecydował o tym, że sprawca nie odbywał kary w systemie terapeutycznym i no, sądy są niezależne. Nikt nie może sędziemu kazać stosowania takich, a nie innych przepisów. Ale obecność ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych sugeruje mi, że na pewno pana premiera też tutaj jest dyskusja w oparciu o właśnie połączenie wszystkich tych sił związanych z zdrowiem, kwestia pewnie zdrowia też psychicznego, przebywania właśnie w takim systemie, jakim mówiłem, odbywania kary, minister sprawiedliwości, egzekwowania, kodeks karny wykonawczy, minister spraw wewnętrznych, policja i tak dalej, i tak dalej. I organizacja imprez, to jest najważniejsze. Być może tam zostaną też poruszone te kwestie. Trzeba pamiętać o tym, że impreza, na której to się stało, no, w całym kraju jest olbrzymim wyzwaniem organizacyjnym, ale niestety w Gdańsku, jak wszyscy dobrze wiemy, z informacji, jakie posiadamy, już w tej chwili ustalone zostały, że osoby, które ochraniały, miały 17 lat. Widać było, że ochrona była niewystarczająca.
Stefanowi W. nikt nie przeszkadzał. Gdyby
co więcej,
nie
dalej
odważny,
triumfował wręcz, można powiedzieć, co przeraża.
Gdyby nie odważny pracownik techniczny na scenie, to pewnie jeszcze dłużej mógłby pokazywać i cieszyć się ze swojej zbrodni na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. No to tu mniej więcej mamy jakąś wiedzę, wszystko będziemy wiedzieć i kiedy tylko to spotkanie się zakończy, mam nadzieję, że od razu uda nam się gdzieś do Sejmu.
Ważne, że jest opozycja, że to jest spotkanie merytoryczne. Demokratycznie wybrany premier, ministrowie rządu spotykają się z opozycją po określonej sytuacji. Mamy rozmowy, to jest bardzo dobry sygnał i mam nadzieję, że to merytorycznie zostanie zamknięte.
Chociaż z drugiej strony zawsze pamiętajmy, że u naszego wschodniego sąsiada był taki takie zjawiska jak psychuszki. Zawsze trzeba pamiętać, żeby jednak nie nadużywać możliwości przetrzymywania osób pod pretekstem zaburzeń psychicznych w nieskończoność w zakładach penitencjarnych.
Nie, no tak, dlatego to wszystko musi, no w tym wypadku, gdyby tak było, no to mielibyśmy właśnie taką sytuację. No nie było możliwości do tego, żeby przetrzymać, znaczy zizolować tak naprawdę, już powiem takim językiem potocznym, sprawcę tamtego czynu, człowieka, który będzie za to odpowiadał, za zabójstwo człowieka. I co więcej, muszę powiedzieć, że jak spojrzymy na statystykę na przykład warunkowych wcześniejszych zwolnień, przerwy odbywania kary, no to od 2005 roku mamy gigantyczny spadek, co oznacza wprost, że osoby, które ubiegają się o wcześniejsze zwolnienie czy przerwy, po prostu nie dostają takiej decyzji, że są większe rygorystyczne zasady. Mamy wzrost znaczny zatrudnienia osób skazanych w zakładach karnych. Ci, którzy mogą pracować, to jest ponad 84% z tych, którzy mogą pracować, pracują. Ponad połowę więcej osób pracuje, mamy większe wpływy dzięki temu, po prostu większe są zyski. Mamy gigantyczny wzrost, jeżeli chodzi o wykształcenie i kursy, które są prowadzone na terenie zakładów odbywania kary. Coś świadczy o tym, że i poziom resocjalizacji, praca to jest najlepsze rozwiązanie, wszyscy specjaliści o tym mówią, że praca to jest najlepsza resocjalizacja, poziom edukacji, czyli po wyjściu osoba, która odbyła karę, po prostu ma łatwiej wrócić do rzeczywistości. Statystyki pokazują, że w pierwszym roku po odbyciu kary na tle Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii jesteśmy w czołówce. I jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym systemie, na koniec chciałem powiedzieć o tym, że zobaczymy statystyki, jakie są za podobne czyny w krajach europejskich, to niestety, ale sędziowie decydowali i ten przykład właśnie, o którym tutaj mówiłem, o tym człowieku, panie W, świadczy o tym, że sądy niestety nie stosują odpowiednich kar, które mają jakby w swoich możliwościach. Taka decyzja mogła być podjęta przez sędziego w 2014 roku. Zamiast kilku lat, 12 lat, myślę, że napad czterokrotny na bank świadczy o tym, że ten człowiek powinien ponieść wysoką karę.
W tym stanie jeden, o ile dobrze pamiętam, z bronią i to ostrą w ręku, więc to jest napad trochę innego gatunku niż jakkolwiek okradzenie.
Tak, tam było artykuł 280 kodeksu karnego, napad z rabunkiem, z użyciem chyba tam było straszaka, więc broń, tylko nie było artykułu zastosowanego, jeżeli chodzi o posiadanie nielegalnie broń, no bo to się tak klasyfikuje.
Ale przerażenie ekspedientów jest to samo, bo nikt nie wie się, czy to jest bronią. To jest jedna kwestia. Mamy politykę krajową, która troszeczkę stonowała swoje nastroje. Pytanie, czy podobne stonowanie nastąpiło w Radzie Warszawy. Wczoraj długa sesja, która skończyła się dzisiaj nad ranem. Sesja budżetowa. Państwo oskarżacie obecnego prezydenta, że łamie swoje obietnice wyborcze.
Myślę, że ta sesja była stosunkowo merytoryczna. No, zawsze oczywiście po takich sytuacjach, po takich tragediach następuje... Już mówię, wracam po raz kolejny do tego tematu, no bo to jest jakby siłą rzeczy, no pierwsza sesja tak duża, tu mogły być większe emocje, jednak ich nie było. Całe szczęście była to sesja merytoryczna. Pan prezydent był obecny, odpowiadał na pytania. No nie jesteśmy, nie ukrywam, zadowoleni, dlatego że po pierwsze 120 poprawek, które zgłosiliśmy, zostały wszystkie odrzucone. To były inicjatywy mieszkańców, radnych, dzielnic. Druga sprawa jest no niestety już niepokojąca, ponieważ pan prezydent wycofał się z części obietnic. Przykładem jest Skra. Nie ma tematu czwartej, piątej linii metra.
Ale z drugiej strony mówi, to był program na 5 lat, dajcie mi czas, dajcie mi znaleźć inwestora dla Skry, wtedy będziemy odbudowywać ten stadion w centrum Warszawy.
Mówi inaczej, mówił o tym, że te pieniądze są, mówił o tym, że wszystko ma wyliczone, dała sobie sam daty, sam wyznaczał. Oczywiście my jesteśmy zaniepokojeni tym, że przynajmniej w mojej opinii, oczywiście taki wybieg, który jest tu zastosowany, że tam jakiś inwestor się pojawi w ogóle, a co to tak naprawdę może oznaczać? A jak prezydent wpadnie na to, że na przykład połowę tego terenu będzie sprzedane dla inwestora prywatnego i nagle się okaże, że ten obiekt tak naprawdę nie ma takiej skali, jak mogłoby być, bo na przykład tam będzie mieszkalnictwo, czy jakieś biurowce, deweloper się jakiś pojawi, tego się obawiamy. Miasto powinno znaleźć środki na realizację obietnicy związanego z odbudową Skry. Pan prezydent na Legii podczas debaty kandydatów wyraźnie o tym mówił. To nie są gigantyczne fundusze, a trzeba pamiętać o tym, że łatwość podejmowania decyzji, na przykład przy rozroście administracji, jest już w tej chwili przerażająca. Pan prezydent ma 4 zastępców prezydenta, czy wiceprezydentów, skarbnika, sekretarza. To wynika z ustawy
Ale ma też dyrektorów nadzwyczajnych.
Quasi wiceprezydentów, ja to tak określam, bo to jest taka dziwna konstrukcja. Dyrektorów, koordynatorów. Ja wczoraj zadałem pytanie, ponieważ przewidywany jest jeszcze burmistrz nocny. Pani dyrektor koordynator, która siedziała jako dyrektora koordynatora, obok dyrektora magistratu. Jak rozumiem, usiądzie jeszcze dyrektor koordynator do spraw nocnych, czy jakiś kolejny 19 burmistrz. No i pytanie, ile to wszystko kosztuje? To są kolejne decyzje. Sam pan prezydent w stosunku do Hanny Gronkiewicz-Waltz już w tej chwili pod sobą ma mniej biur, mniej spraw niż miała Hanna Gronkiewicz-Waltz, a ma rozrost.
Ale być może to jest racjonalne, no bo budżet Warszawy to jest 17 miliardów ponad wpływu i ponad 19 miliardów wydatków, no to w tym morzu budżetu może jeden urzędnik w te albo we w te nie robi różnicy, a poprawia jakość działania administracji stołecznej.
No tak, tylko że na przykład teraz dyrektor koordynator Glusman nadzoruje jednego dyrektora.
Nadzoruje cały projekt walki ze smogiem,
no,
jak rozumiem.
Ale to jest 30 milionów w tym roku, które niekoniecznie musi być akurat wydane, bo propozycje są nie do końca moim zdaniem sprecyzowane.
Jak na razie uratowała pani wiceprezydent Glusman Warszawy od procesu sądowego z jedną z aktorek, która chciała pozwać Warszawę za smog, spotkała się z panią Glusman i cofnęła.
No, widocznie pani Wolszczak, która twierdziła, że jest osaczona, w Warszawie może oddychać pełną piersią i jest zadowolona z tego, jaki stan powietrza jest w Warszawie. A zresztą tak naprawdę ja akurat to muszę powiedzieć, bo nigdzie tego nie mówię. Ja rozmawiałem z panią Wolszczak, kiedyś mijałem się w studio. Powiedziała, że jest dobrą znajomą Rafała Trzaskowskiego i że będzie go popierała. Więc to jest tak, że po prostu to jest taki zabieg PR-owy, który no nie ma nic związanego tak naprawdę z walką. To znaczy, czy pozywanie państwa, niech pozwie Platformę Obywatelską za to, że nic nie zrobiła. Kiedy tak naprawdę zaczęto rozmawiać na temat smogu? Kiedy tak naprawdę zaczęto przeznaczać gigantyczne środki? Właśnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
Więc w Krakowie już od kilku lat, i pamiętajmy, programy antysmogowe w Małopolsce i jej stolicy są od kilku lat realizowane.
A w Warszawie no dopiero od dwóch lat o tym rozmawiam tak naprawdę.
Temat stał się głośny rzeczywiście dość niedawno. Stadion Skry, taka jest sytuacja, bo prezydent mówi, przeznaczyłem w tym roku już duże środki na zagospodarowanie terenu wokół Skry, a na samą Skrę czekamy na inwestora. Państwo uważać to, że to jest zła decyzja, to jest zły pomysł na rewitalizację tych terenów?
Nie no, jak ktoś tak, to by w ten sposób, oczywiście samą ideą, jak to się w ten sposób przedstawia, no to niekoniecznie, ale gdy otrzymamy dokumenty, gdy otrzymamy propozycje konkretne i ja będę miał zapewnienie, że ten teren nie zostanie sprzedany dla dewelopera, że ten obiekt będzie, może nie tyle co się odrodził, ale będzie zupełnie inny wydźwięk miał i będzie to duma stolicy, no to będę za, ale na dzień dzisiejszy moim zdaniem takiej dyskusji nie ma. Tak samo jak obawiamy się, to jest jeszcze ważne, bo warszawiacy mają, ja czuję się w obowiązku ich poinformować, wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosą o 100% więcej, co to realnie oznacza, że możemy mieć najdroższe ceny za śmieci w skali miast w Polsce.
Pan prezydent Rafał Trzaskowski mówił, to nie ja, to rząd, taką ustawę, a nie inną uchwalił rząd, co prawda. Tu trzeba przyznać, że magistrat miał trochę czasu, bo miał 10 miesięcy, żeby się przygotować. Nie zrobił tego, ale sama zasada odbioru śmieci to jest pomysł rządowy.
To jest wynik wprowadzania przepisów też i unijnych, rozporządzenia ministra środowiska, który jeszcze dał dodatkową furtkę, że te terminy zostały przedłużone. Dodatkowe frakcje z 3 kubów, mamy 5 w tej chwili. To jest efekt takiego selekcjonowania naszych śmieci u źródła. Problem polega na tym, że sam odbiór to jest jedna kwestia, ale w Warszawie od zawsze problemem jest zagospodarowanie dalszym tym źródłem śmieci, czyli temat związany z, co dalej się z tym dzieje. No, nie mamy tutaj, oczywiście pan wiceprezydent twierdził, że jest dobrze, jeżeli chodzi o poziom statystyk europejskich. Ja widziałem inne statystyki, nie wiem.
Chyba. A właściwie, czy jest spółka, która odbiera śmieci, to będzie in-house, czy to będzie spółka miejska, czy to cały czas będzie spółka, która będzie wynajmowana przez miasto, jak to będzie wyglądać?
Jeżeli chodzi o odbiór, no tak to jest co do zasady w większości dzielnic to będzie miejski przedsiębiorca, a co do kilku dzielnic, Wilanów, Ursynów oddzielnie, jedna z firm, już nie będę tutaj wymieniał, prawa strona jeszcze tam na południu ma inną firmę, jest jeszcze trzecia firma, czyli 4 podmioty, które w tej chwili będą się tym zajmować.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy jeden temat, który rozpalił temperaturę na Radzie Warszawy, czyli darmowe miejsca w żłobkach. Rafał Trzaskowski obiecywał, że od tego roku każde dziecko będzie miało takie miejsce, czy to w miejskiej placówce, czy w prywatnej za dopłatą. Tymczasem teraz mówi, że od września rozpocznie się pilotaż tego programu.
No tak, tutaj dyskusja była bardzo burzliwa. Jeden z radnych zwrócił uwagę, że te środki są niewystarczające. Prezydent i rzecznik zapewniali, że będą. Teraz okazuje się, że nie jest do końca tak. Okej, przyjdzie, oni w tej chwili rządzą, przyjdzie czas, kiedy rodzice będą mogli pójść, powiedzieć halo, ale obiecaliście 1400 zł i zobaczymy, czy to zostanie spełnione.
Na to ma 5 lat, bo tak też mówi Rafał Trzaskowski.
Nie, ale mówię, że zaraz to będzie, więc jakby to sam sobie wyznaczył termin.
Żeby może być trochę złośliwym, ja pamiętam, kiedy Beata Szydło w expose na program na 100 dni mówiła o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8100 dni. Premier Beata Szydło, minęło jakiś czas temu, a kwota
tak,
wolna,
jak jest taki? Temat, który trzeba będzie podjąć. Ja osobiście jako zwolennik
partii Porozumienie.
Tak, liberalnego stosunkowo, jak na polską scenę polityczną. Mówię stosunkowo, bo te w ogóle pojęcia, jeżeli chodzi o ekonomię, liberalizm, to tak też czasami jest wypaczone. My tak mylimy to często pod względem takich jakby przypisywania co do partii politycznych i tak dalej, ale czy mniejsze podatki, tak jak na przykład mniejszy ZUS dla przedsiębiorców, to jest propozycja Ministerstwa Przedsiębiorczości, czy większe ułatwienia, czym większe stworzenie klimatu do tego, żeby przedsiębiorcy po prostu mieli lepiej, tym lepiej dla Polski i my za tym stoimy, a mniejsza kwota i dla obywateli, i dla przedsiębiorców oczywiście, no to jest równoznaczne, większe pieniędzy na rynku i to się napędza. Dlatego jesteśmy za. Ale nie wszystko, jak widać, można zrobić w jedną kadencję.
Powiedział Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawa z partii Porozumienie, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze jedno pytanie o atmosferę. Jak pan ocenia wystąpienie prezydenta Rafała Trzaskowskiego? To były wystąpienia merytoryczne i łagodne, takie idące ku porozumieniu, czy to jednak była taka walka polityczna?
Nie, pan prezydent jakoś bardzo nie zaostrzał tego, ale muszę przyznać, że słabo. No to jest... Ja mam cały czas taką teorię i to nie jest, że jestem po prostu, że tu chciałbym jako opozycja być tak zero-jedynkowo, mówić, że wszystko jest źle. No, pan prezydent Trzaskowski być może na gruncie europejskiej, wielkiej polityki czuje się dobrze, ale ja mam wrażenie, że po prostu no, w tej chwili no, to nie jest najbardziej dla niego komfortowa sytuacja.
Wspieranie się o złotówkę w tą albo
tak,
w tamtą stronę, to nie jest jego żywioł.
Prezydent miasta powinien być pasjonatem samorządu. Temat dodatkowych dwóch frakcji, jeżeli chodzi o odpadów komunalnych, użytkowanie wieczyste, temat tych bonifikat. No tak jak patrzę na pana prezydenta, no mam wrażenie, że nie do końca to jest to, co by chciał robić, ale może się mylę, może akurat jakoś zarazi się tym bakcylem samorządowca i będzie to lubił i że na następny raz zamiast czytać slajdy, jak rozumiem, że po prostu któryś z urzędników przygotował prezentację w programach, pan prezydent to odczytał. Zobaczyliśmy, jak to jest, ale to nie było wystarczające w mojej opinii, jak na prezydenta.
Jeżeli chodzi o slajdy, to pan prezydent ma konkurencję w panu premierze, który zresztą, jak dostałem przed sekundą informację, wypowie się dla mediów zaraz po spotkaniu w Sejmie, więc będziemy czekać
tak,
na odpowiedź.
Tak, ale pan premier w przeciwieństwie do pana prezydenta jest zdecydowanie bardziej merytoryczny i tego bakcyla rządowego, ekonomicznego, to chyba nikt mu nie
16:20, Jacek Ozdoba biegnie dalej, radny Warszawy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia.
My oczywiście patrzymy na Sejm, ale przecież nie samym słowem żyje radio. Może teraz pożyje trochę polskim reggae, ale takim dobrym sprzed lat. Zespół DAP, piosenka z lat 80. Przed nami wielka przestrzeń, tak jak wielka przestrzeń możliwości stoi przed Warszawą, Krakowem, Polską. O tym dzisiaj porozmawiamy, to ja może szybko przedstawię rozkład jazdy. Jeszcze przed godziną 16:00 Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, ponieważ ruszyła w końcu ustawa frankowa. Połączymy się z Andrzejem Potockim, dziennikarzem tygodnika Sieci. Porozmawiamy o zakupie. W końcu udało się kupić maszyny dla polskiej armii, śmigłowce, dokładnie rzecz biorąc, ale tylko 4, a kiedyś planowano 50 nowych maszynach, więc troszkę jeszcze brakuje. Potem Marek Zuber i Marek Siudaj. Porozmawiamy z panami o Davos, o budżecie i o Brexicie, a na deser dzisiaj w studio pojawi się Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, i to będzie również i o Brexicie, i o środkach europejskich, i o euro, więc trochę zakończymy tą dzisiejsze popołudnie rozmową o naszej wspólnej Europie, czy ona zmierza w dobrym kierunku, czy w złym, i co to wynika dla Rzeczpospolitej, a tymczasem rzeczony już zespół DAB, przed nami wielka przestrzeń w Sejmie, jak na razie bez zmian spotkanie trwa.